To jest Wigilia pod gwiazdami w Radiu RMF 24 w oczekiwaniu na pojawienie się pierwszej gwiazdy. O niej właśnie porozmawiam teraz w naszym programie. No i z nami znakomity gość Karol Witold Wójcicki, popularyzator astronomii, dziennikarz popularno-naukowy, autor fanpage'u Z głową w gwiazdach. Dzień dobry, cześć, witamy.
Dzień dobry, o tym drugim imieniu to chyba tylko moi rodzice przy wigilijnym stole wiedzą.
A widzisz, a radio jednak wie. Karol, jak mówi Biblia, trzej królowie, mędrcy ze wschodu, przybyli do Betlejem, ponieważ zobaczyli jasny obiekt na niebie. Podążali za gwiazdą, która doprowadziła ich do stajenki, w której narodził się Pan Jezus. Dlaczego to w ogóle gwiazda prowadziła według Biblii mędrców, a nie na przykład mapa?
To ciekawe bardzo, bo my do końca chyba tego nie wiemy. To znaczy, po pierwsze wiemy, że to nawet wcale nie byli chyba trzej królowie, jak my to świętujemy, ale to wiemy, że to byli mędrcy ze wschodu. Tak w Ewangelii świętego Mateusza też było mówione, że też to gwiazda prowadziła mędrców ze wschodu. Aczkolwiek, gdy ktoś z Państwa dzisiaj spojrzy wieczorem w stronę nieba i chciałby wskazać przypadkowy punkt, to jest szansa, że to, na co wskaże palcem, niekoniecznie gwiazdą będzie, choć wyglądać będzie jak prawdziwa gwiazda. I to być może już może być dla nas pierwszy znak, że to, co jako gwiazda było opisywane, wcale gwiazdą być nie musiało. Co więcej, mędrcy w tamtych czasach to najczęściej byli, no cóż, to nie byli moi koledzy po fachu, bo to byli bardziej astrologowie, czyli ludzie, którzy w układzie gwiazd na niebie dopatrywali się znaków, znaczeń, więc może wcale nie chodziło właśnie o gwiazdę, ale o jakiś znak, o coś, co przykuło uwagę tych, którzy tych znaków na niebie poszukiwali. Co to dokładnie było, nie wiemy, ale mamy kilka tropów.
No właśnie, bo tych astronomicznych hipotez, co dokładnie było gwiazdą betlejemską, jest bardzo dużo, więc jak to było?
Zacznijmy od tego, że gdy nawet Państwo chodziliście, może w ostatnich dniach biegaliśmy jak szaleni po centrach handlowych, na przykład poszukując jakichś prezentów, albo nawet gdy rozejrzymy się teraz po przyozdobionych naszych domach, to być może gdzieś nam wpadnie w oko może na szczupku choinki motyw gwiazdy z ogonem, takiej, którą często kojarzymy właśnie jako gwiazdę betlejemską.
To jest czekaj, kometa?
No właśnie, to jest to, co najczęściej nam przychodzi na myśl, gdy myślimy sobie o gwieździe betlejemskiej, ale to tylko jest pewien znak czasów, dlatego że gdybyśmy cofnęli się o 2000 lat wstecz, to gwarantuję, że gdyby mędrcy ze wschodu zobaczyli gdzieś nad horyzontem kometę, to raczej uciekaliby w przeciwną stronę, bo w tamtych czasach znaczenie tego obiektu astronomicznego było zupełnie inne, niż mogłoby się nam dzisiaj wydawać. Ono zwiastowało wszystko, co najgorsze. Śmierć, zarazę, pożary, katastrofy, klęski wszelkiego rodzaju. No raczej niedobrą nowinę, jaką miało być narodziny Zbawiciela. Ten motyw komety, która przynosi wszystko, co najgorsze, utrzymywał się w kulturze, w sztuce przez bardzo długi czas. Aż do początku XIV wieku. Bo wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. To znaczy, na niebie pojawiła się kometa. Ale tym razem spojrzał na nią ktoś chyba trochę bardziej przychylnym wzrokiem. To był włoski malarz Giotto di Bondone, który zobaczył tę kometę, zachwycił się nią, a później stwierdził, że chyba w sumie nie stało się nic złego. Dlatego, gdy tworzył kolejne swoje dzieło, jeden z fresków w kaplicy w Padwie, przedstawiający właśnie scenę oddania pokłonu dzieciątku przez mędrców ze wschodu, to nad stajenką umieścił właśnie kometę, bo stwierdził, że to był tak imponujący obiekt, tak pięknie się prezentujący, że to nie mogło być nic innego. Fascynujące jest to, że my wiemy, co to był za obiekt, bo to, co Giotto widział na początku XIV wieku, to była kometa Halleya. Ta słynna, wręcz możemy powiedzieć, najsłynniejsza kometa. Co teraz, jakbym Państwa zapytał, kto ją odkrył, to pewnie wszyscy byśmy popełnili gafę, bo wcale nie Halley. Halley, co ciekawe, jej nigdy na oczy nie widział, ale przewidział, bo zauważył w kulturze i w sztuce, we wspomnieniach, w kronikach, że co kilkadziesiąt lat pojawia się wzmianka o jakimś takim niezwykłym obiekcie, więc on pewnie krąży sobie, powraca. I rzeczywiście przewidział, że powróci, tylko nie dożył. Ale na cześć tego jego przewidzenia, że tak to ujmiemy, ta kometa zyskała taką nazwę. I no i od tamtej pory rzeczywiście gwiazda betlejemska często prezentowana jest jako gwiazda z ogonem, ale możemy być prawie pewni, że tak nie było 2000 lat temu, co nadal może stanowić zagadkę, czym w takim razie ten obiekt był, albo ten znak.
Czekamy zatem na tą gwiazdę z ogonem, na tą pierwszą symboliczną gwiazdkę, dzisiaj Wigilia. Ja przypomnę, że były też różne koniunkcje, prawda? I też się mówiło o tym, wielokrotne koniunkcje jasnych planet, czy wybuchy supernowej. Co na ten temat możesz nam powiedzieć?
I to jest rzeczywiście coś interesującego, bo gdybyśmy mieli naprawdę szukać, co mogło być tym znakiem 2000 lat temu, to rzeczywiście w astrologii często znaczenie miały na przykład zbliżenia planet, bo niebo w zasadzie jest dosyć statyczne, to znaczy jasne, zachodzą tam pewne zmiany w zakresie miesięcy, pół roku, inne konstelacje państwo zobaczycie teraz wieczorem na niebie, zupełnie inaczej niebo będzie wyglądało, gdy spojrzycie w tym samym kierunku latem. Natomiast pomiędzy tymi gwiazdami często pewne zmiany zachodzą, na przykład właśnie z uwagi na poruszanie się gdzieś w Układzie Słonecznym planet, czyli takich gwiazd błądzących. Te gwiazdy czasami zbliżają się do jakichś gwiazd, czasami zbliżają się do Księżyca, czasami zbliżają się też do siebie. I te zmiany były w starożytności badane, interpretowane, szukano odpowiedzi na pytanie, czy to ma jakieś znaczenie dla nas tutaj na Ziemi. Więc być może rzeczywiście to taka koniunkcja, czyli zbliżenie dwóch na przykład jasnych planet, na przykład Jowisza i Saturna, która takie zbliżenie wystąpiło w VII wieku przed naszą erą. Kto wie, jak z daleka szli ci mędrcy i jak długo musieli iść, ale może wtedy coś takiego zobaczyli i to uznali za ten znak. Może to była supernowa, czyli najpotężniejsza eksplozja w naszej galaktyce, jaka może wystąpić. Pojawienie się na niebie zupełnie nowej, jasnej gwiazdy, która tak naprawdę wcale się nie pojawia, tylko ona po prostu kończy swój żywot. My to dzisiaj wiemy, ale wizualnie wygląda tak, jakby coś się tam nagle pojawiło. Problem polega na tym, że my dzisiaj nie widzimy śladu takiej eksplozji. To znaczy nie mamy, jak to niektórzy mówią, dymiącego rewolwera, który mógłby świadczyć o jakimś wystrzale 2000 lat temu. Może też być zupełnie inaczej, bo być może ten znak, który widzieli mędrcy, to może było coś zrozumiałego tylko dla nich. Coś, co mędrcy studiowali tak głęboko, że zauważali więcej niż inni. Kto wie? Trudno nam będzie tak naprawdę odkryć te tajemnice i być może to właśnie na tym polega ta słynna tajemnica świąt Bożego Narodzenia i nie wszystkie tajemnice trzeba rozwiązywać. Tutaj zabawne jest to, że jeśli mówimy o tej komecie, o pojawieniu się jakiegoś przybysza z daleka, to my w ogóle mamy teraz bardzo ciekawe święta pod tym względem, bo zdarzało się w przeszłości, nawet chyba ze 2 lata temu pamiętam, że na niebie była widoczna pewna kometa tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia, ale my teraz mamy bardzo niezwykłego gościa na niebie, przybysza z bardzo daleka, kometę 3i Atlas, o której się bardzo dużo mówiło w tym roku, mam wrażenie.
Oj, gorąco się zrobiło w internetach o tym przybyszu. Co to jest? Jakieś UFO w ogóle podobne, czy co?
No właśnie, przybysz z bardzo daleka. My wiemy, że to jest kometa. Wiemy, że to jest kometa, która nie powstała w naszym Układzie Słonecznym. Że ona nie jest obiektem stąd, jest gościem z bardzo daleka. Nie wiemy dokładnie skąd.
Obcy.
Taką tezę lansował jeden z harvardzkich profesorów astronomii. Natomiast im więcej astronomów tym tematem się zajmuje, im więcej czasu poświęcamy temu obiektowi, im więcej go poznajemy, więcej robimy obserwacji, tym jesteśmy coraz bardziej pewni, że tutaj nie ma żadnych niezwykłości, poza tą jedną. Żaden obiekt faktycznie przyleciał spoza Układu Słonecznego. Dostrzegano w nim pewne anomalie, jak to się wtedy nazywało, że coś jest trochę inaczej niż w przypadku komet w Układzie Słonecznym, ale wszystkie obserwacje dokładne, bo w nauce nie można robić niczego, mówiąc kolokwialnie, po łebkach, ale wszystkie dokładne obserwacje, które wymagały czasu, potwierdzają jedno. To jest kometa jak każda inna. Porusza się nawet z prędkością typową dla komet, bo zarzucano kiedyś, nawet stosunkowo niedawno, bo to przecież jeszcze w sierpniu, we wrześniu, że ta kometa, czy ten obiekt w tajemniczy sposób przyspiesza bardziej niż wynikałoby to z praw grawitacji. I to jest typowe dla komet, bo komety wszystkie tak trochę przyspieszają, bo gdybyśmy mieli państwu wytłumaczyć, czym są komety, to są takie brudne śnieżki. Obiekty zbudowane z lodu, gruzu. Gdy ten lod pod wpływem ciepła pochodzącego ze Słońca zaczyna sublimować, czyli zamienia się bezpośrednio z stanu stałego w gaz, to tworzą się takie małe silniczki odrzutowe. One wyrzucają ten gaz, a jednocześnie trochę popychają kometę. No na początku niektórzy sądzili, że ta kometa przyspiesza w taki jakiś dziwny sposób. Dosłownie kilkanaście dni temu pojawiły się wyniki takich obserwacji prowadzonych przez astronomów z kilku różnych sond w Układzie Słonecznym, więc udało się to potwierdzić dużo szybciej niż zazwyczaj byśmy to mieli i okazało się, że to przyspieszenie tej komety jest dokładnie takie samo, jak wszystkich innych w Układzie Słonecznym, więc nie mamy dzisiaj wątpliwości i chyba nie ma co szukać tutaj niesamowitości, bo Układ Słoneczny, astronomia, kosmos, Te rzeczy są wystarczająco fascynujące, żeby dorabiać do nich jakieś jeszcze niestworzone historie, ale faktem jest, że kilkanaście dni temu, bo 19 grudnia dokładnie, kilka dni temu, ojej, to już kilka dni temu zaledwie, ta kometa była najbliżej Ziemi. Dziś, w wigilijny wieczór, ona już się powoli od nas oddala, ale faktycznie mamy teraz tak niedaleko nas obiekt, który jest kometą, który może czasami kojarzymy jako gwiazdę betlejemską, a ten jako wyjątkowy, drugi dopiero taki w historii obiekt kometarny przybył z naprawdę bardzo daleka. Czy z tak daleka jak mędrcy ze wschodu, tego nie wiemy, ale to może kiedyś odkryjemy coś takiego jeszcze raz.
Z pasją o gwiazdach opowiada w Radiu RMF 24 Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Karol, no wiemy, że oczywiście w gwiazdach ludzie wypatrywali zwiastunów dużych wydarzeń. To była jakaś taka mistyczna rola, prawda? Gwiazdy w przeszłości symbolizowały rozum i mądrość. Dlaczego akurat taka symbolika? To były jakieś trudne do objęcia rozumem?
No, jeśli pomyślimy sobie o tym, co ludzie jako pierwsze próbowali zrozumieć, coś takiego abstrakcyjnego, nie mówimy o tym, która jagoda jest jadalna, ta bardziej niebieska, czy ta bardziej zielona, ale poszukiwanie odpowiedzi na różnego rodzaju pytania było w naturze ludzi od samego początku i pchało rozwój naszej cywilizacji do przodu. Tylko, no właśnie, astronomia i to, co widzimy na niebie, było chyba jedną z pierwszych takich rzeczy dosyć abstrakcyjnych, nienamacalnych i mam wrażenie, że czasami można by nawet pokusić się stwierdzenie nikomu do niczego niepotrzebnych, które próbowaliśmy zrozumieć. Chcieliśmy wiedzieć, co za mechanizmy kierują tym, co dzieje się nad naszymi głowami. Czy ma to jakiś związek z naszym życiem, czy może to na nie jakoś wpływać. Ja do dzisiaj już mogę Państwu tutaj zrobić tak zwany spoiler, że ten wpływ może być dwojaki. To znaczy, jeśli będziemy mieli kiedyś wyjątkowego pecha, no to może coś stamtąd nas po prostu uderzy, co skończy się może źle. To jest jeden, ale raczej nierealny w najbliższym czasie scenariusz. Drugi, taki, który zdarzać się rzeczywiście może bardzo często, to to, że jeśli Państwo zbyt długo będziecie patrzyli w gwiazdy, to rano możecie zaspać do pracy. I to są tak naprawdę te rzeczy, które faktycznie wpływają dzisiaj na nasze życie. Ale kiedyś sądzono, że może tego może być trochę więcej i próbowano to zrozumieć. Dlatego jeśli szukaliśmy kiedyś w przeszłości tych mędrców, którzy zajmowali się rzeczami trochę niepojętymi dla ogółu, no to zrozumienie nieba czymś takim z pewnością było. Ale pamiętajmy też, że bardzo szybko to przestało być tylko i wyłącznie taką abstrakcją dla nas, bo gwiazdy czy wygląd nocnego nieba zaczął też trochę determinować nasze życie w bardzo przyziemny sposób. Przecież gwiazdy pełniły funkcję pierwszego kalendarza. Ludzie spoglądając w stronę nocnego nieba, widząc jakie gwiazdy zaczynają pojawiać się na niebie tuż przed wschodem słońca, wiedzieli, że na przykład nadciąga pora zbiorów, żniw. Mogliśmy zauważać upływ pół roku, bo inne konstelacje widzimy na niebie letnim, inne na niebie zimowym, o czym już wspominałem. Zanim umieściliśmy na orbicie satelity GPS, które pozwalają nam dotrzeć w dowolne miejsce na świecie, to właśnie gwiazdy mogły nas kierować w różne miejsca. Może nie tak dokładnie, że wiedzieliśmy, gdzie iść, ale określenie jednej ze stron świata, czyli kierunku północnego, na przykład na północnej półkuli, było tak szalenie proste, że mogliśmy w ten sposób odnaleźć wszystkie pozostałe, a to już dawało nam podstawę jakiejś orientacji. A jednocześnie próba też zrozumienia zjawisk zachodzących na niebie, przynajmniej taka próba, na jaką wtedy było stać ludzi, dała podwaliny pod niezwykłe historie, opowieści, mity, legendy, które tworzyły kulturę. Kultura napędzała sztukę i świadectw tego znajdziemy dzisiaj całe mnóstwo wszędzie dookoła nas. Jedną z moich ulubionych historii mitologicznych jest mit o Faetonie. To jedna z takich opowieści, która wyjaśnia nam pewne niezwykłe zjawisko astronomiczne, ale opowiada o czymś zupełnie innym. Faeton miał być synem boga Heliosa, który to Helios każdego dnia zasiadał do ognistego rydwanu, którym przemierzał niebo, co symbolizowało poruszanie się słońca po niebie w ciągu dnia. Faeton strasznie tego ojcu zazdrościł. No, chyba nie jest również w naszej kulturze obcy motyw syna, który zazdrości ojcu fajnej fury. No i w tym przypadku ten syn niestety zrobił coś, co i w czasach współczesnych nie jest zbyt pożądane, a może być nawet bardzo niebezpieczne.
Kluczyki wyciągnął z kieszeni.
Kiedy tata spał, to ten wyciągnął kluczyki, a Faeton zasiadł do tego ognistego rydwanu i niestety nie był w stanie go okiełznać. Latał więc chaotycznie po niebie, zlatywał zbyt nisko, powodował pożary, siał zniszczenie, na co zareagował bardzo drastycznie i w sposób typowy dla siebie sam Zeus, który cisnął w niego piorunem, strącił go z tego rydwanu i sytuacja się uspokoiła. Nastąpił potężny huk, który wszystko zakończył. Opis tej historii jest wprost wyjęty z obserwacji jakiegoś potężnego spadku meteorytu, ognistej kuli, która nocą niespodziewanie niczym słońce sunęło po niebie, a po niej nastąpił potężny huk. Wiemy, że nie było takiego zdarzenia w basenie Morza Śródziemnego, ale wiemy, że takie zdarzenie i przez ludzi obserwowane było wcale nie tak od Polski odległej wyspie, na wyspie Sarema w Estonii, gdzie greccy podróżnicy docierali na tak zwaną Ultima Thule, koniec świata, a te historie stamtąd, opowieści, ludzie, którzy widzieli taki upadek meteorytu około 5000 lat temu, zabrali do Grecji. No i powstała ta piękna historia, więc ta fascynacja niebem i naturalnymi zjawiskami spowodowała, że dzisiaj dzieciaki uczą się mitologii greckiej, bo tam tłumaczono wiele takich rzeczy w taki sposób, jaki potrafiono.
Karol, czy to jest domena naszej kultury, że czekamy na pierwszą gwiazdę, czy również w innych kulturach właśnie ta gwiazda symbolizuje przyjście, nie wiem, Pana Jezusa na świat, czy jakieś inne bóstwo?
To dobre jest pytanie i nie wiem, czy będę umiał na nie odpowiedzieć prawidłowo. No rzeczywiście naturalnie będzie to występowało w chrześcijaństwie, tam gdzie mamy w piśmie opisaną tę historię. Rzeczywiście niezależnie, czy będziemy patrzyli na katolicyzm, czy jakieś jego odłamy, to ten motyw gdzieś tam się rzeczywiście pojawia. Natomiast astronomia i gwiazdy były zawsze obecne w wielu kulturach i w starożytności możemy znaleźć ślady tego, jak ludzie często spoglądali w ogóle na te same rzeczy po różnych stronach oceanu, dostrzegali nawet w nich pewne podobieństwa i opisują je w swoich źródłach. Motyw na przykład słynnej Wielkiej Niedźwiedzicy występuje tak i w basenie Morza Śródziemnego, czy wcześniej w Mezopotamii, ale pojawiał się też na przykład w Ameryce Północnej, co niektórzy przypuszczają, że może lodowe połączenie pomiędzy tymi kontynentami na pewnym etapie mogło spowodować, że ta historia gdzieś tam przemknęła. Ale ja uwielbiam z takich znaczeń pewnych, rozdzielonych tysiącami, no już nawet mil morskich można by rzec, to jest widok, który jest na południowej półkuli. Dlatego, że tam, co ciekawe, niebo niby patrzono na to samo, chociaż oczywiście z innymi gwiazdozbiorami, ale dostrzegano tam pewne rzeczy w trochę inny sposób niż u nas. Bo gdy my na przykład myślimy o gwiazdozbiorach, to wyobrażamy sobie punkciki połączone liniami. Trochę tak jak dzieci, które rysują w przedszkolu czy w szkole, albo dorośli, którzy się bardzo nudzą. Takie kształty właśnie w różnego rodzaju zagadkach. I po połączeniu kropek w odpowiedni sposób powstaje nam obrazek. Tak my też tworzymy na niebie gwiazdozbiory. Ale co ciekawe, nie zawsze tak było. Bo na przykład są kultury na naszej planecie, były kultury, które dostrzegały gwiazdozbiory nie w połączonych liniami gwiazdach, ale w ciemnych plamach na tle Drogi Mlecznej. I na przykład w jednej z takich podłużnych, ciemnych mgławic w Drodze Mlecznej Aborygeni w Australii dostrzegali ptaka emu, ale w tym samym miejscu, po drugiej stronie Oceanu Spokojnego, mieszkańcy Chile, jeśli dobrze pamiętam, czy w ogóle rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej, dostrzegali lamę w tym samym kształcie. To fascynujące jest, że nie tylko, że widzieli tam różne rzeczy, bo to akurat łatwo sobie wyobrazić, ale że widzieli je dokładnie w tym samym miejscu, w dosyć, można by powiedzieć, abstrakcyjnym i wcale nie tak bardzo rzucającym się w oczy, jakby mogło się wydawać kształcie, więc to niebo fascynowało wszystkich w różnych kulturach. Można tego ślady odnaleźć naprawdę na każdym kontynencie w historii pewnie każdego państwa. Czy mieli też inni swoje pierwsze gwiazdki? Może nie wprost pierwsze gwiazdki, ale na pewno inne zjawiska astronomiczne, które miały dla nich znaczenie, też gdzieś można w takich kulturach odnaleźć.
Wigilia pod gwiazdami, Radio RMF 24, no powoli, powoli już odliczamy do tej pierwszej gwiazdki dzisiaj. Z nami cały czas Karol Wójcicki. Karol, ty jeszcze potrafisz w ogóle patrzeć na gwiazdy tak jak przeciętni ludzie, zachwycać się nimi, czy to już jest właściwie czysto naukowe podejście?
Nie, cały czas. Gdybym miało to być tylko czysto naukowe podejście, to pewnie bym został astronomem, a to nigdy mi dane nie było. Może i na szczęście. Ja mam w sobie ogromną pasję i radość z spoglądania w stronę gwiazd, natomiast wiem, że mam coś, czego większość zdrowych, chyba należałoby powiedzieć, ludzi nie ma, bo faktycznie doświadczeni miłośnicy astronomii mają pewną zadziwiającą umiejętność, że gdy idą pod bezchmurnym niebem, to jeśli kątem oka zauważą jakiś punkt, to często nasze mózgi potrafią zupełnie podświadomie, instynktownie wyłapać, że tej kropki tam akurat być nie powinno. Ja nie mam pojęcia, w jaki sposób to działa, ale faktycznie niezależnie od tego, jak jestem ustawiony, czy wiem, gdzie są które strony świata, mój mózg to wyłapuje. To szokujące. Najczęściej, gdy wtedy wzrok skupia się na tym punkcie, okazuje się, że na przykład jakiś jasny, świecący satelita przelatuje i rzeczywiście zaburza wygląd nocnego nieba w danym miejscu, na przykład kształt jakiejś konstelacji. Natomiast uważam, że to jest jedna z dziwniejszych rzeczy, którą potrafię. I nie mam pojęcia.
Ale leżysz czasem w trawie na kocu latem i po prostu się gapisz gwiazdy.
Tak. Mam takie miejsce ulubione swoje, do którego lubię uciekać w Bieszczadach, o którym wiedzą tylko dwie osoby, więc państwu niestety też naturalnie nie powiem, gdzie to jest, bo to jedno z moich takich ostatecznych, bym powiedział, miejsc, jeśli chodzi o jakość nieba i klimat, który tam bywa. Bardzo lubię tam, zwłaszcza w lipcu lub w sierpniu, wpaść tam na jedną noc, schowając się przed leśnikami, bo to już jest teren Parku Narodowego, ale z pogranicznikami jestem dogadany, że jak oni mnie tam znajdują, to tak długo jak mam polski paszport, to oni mówią, że jest wszystko spoko. Zamykam się tam gdzieś tam za krzakami, w pociemku, siadam sobie na kocyku lub po prostu na jakimś krzesełku. Wyłączam telefon, bo niestety też często łapie mi on ukraińską sieć, więc bardzo bym dużo zapłacił za rachunek i siedzę sobie w tej ciszy, która bardzo szybko ciszą przestaje być, bo zaczynają na przykład wyć wilki w okolicy. Można słyszeć we wrześniu później, czy na początku października rykowisko. To naprawdę niezwykła jest okazja do tego, żeby być sam na sam z gwiazdami, ale w taki sposób naprawdę bardzo dla mnie intymny, bo ja często spotykam się z ludźmi, opowiadam im o gwiazdach, ale w
tym i bardzo dobrze.
Jestem z nimi tylko ja sam.
Ach, tak właśnie. A gdzie na świecie jest najlepsze miejsce do obserwacji nieba?
Kilka mamy takich miejsc w różnych częściach świata. Oczywiście, gdybyśmy mieli wskazać to jedno, najlepsze, no to pewnie byśmy celowali w Chile, wysoko nad poziomem morza, gdzie są też budowane największe obserwatoria astronomiczne, które ostatnio, co ciekawe, trochę zaczynają protestować z uwagi na budowę, jeśli dobrze pamiętam, jakiegoś portu, który ma się znaleźć na wybrzeżu Chile, który ma mocno świecić. Na tyle, że z odległości kilkudziesięciu kilometrów ta Mekka, że tak powiem, astronomiczna, no może stracić na swoim uroku i na wartości, która jest absolutnie nie do powtórzenia. Natomiast jeśli ja miałbym wskazać takie swoje ulubione miejsca do spoglądania w niebo, to...
Bieszczady, to już wiemy.
To swoją drogą, tak, ale to też warto o tym wspomnieć, że to jest ewenement na skalę europejską, dlatego że jest wiele różnych fajnych ciemnych miejsc w Europie. Są fajne miejsca na przykład, nie wiem, na Adriatyku, na różnych chorwackich wyspach, gdzie z dala od brzegu też to niebo potrafi być ciemne, no ale to jest wciąż wyspa. Wspomniana w jednym z naszych wcześniejszych wejść Sarema w Estonii jest przepięknym miejscem, moim w ogóle odkryciem turystycznym ubiegłego roku. Jednocześnie ma bardzo ciemne niebo. Problem polega tam jednak na tym, że przez dobre pół roku z tego nieba nam nie ma wielkiego pożytku, bo są tak jasne noce w okresie późnowiosennym i letnim, że niewiele tych gwiazd tam wtedy widać. Natomiast w takich terenach śródlądowych Bieszczady naprawdę są ewenementem. Nie mamy w Europie już wielu miejsc, w których możemy być na stałym lądzie, żeby było tak ciemne niebo i to niestety wciąż się pogarsza ta sytuacja. Natomiast moim ulubionym absolutnie miejscem chyba, w którym obserwowałem kiedyś niebo, jest zachodnie wybrzeże Australii. Uwielbiam to miejsce. Nie tylko dlatego, że jest tam szalenie ciemno, ale to jest też takie miejsce, które pozwala mi doświadczyć jeszcze wciąż tego, o czym doświadczeni miłośnicy astronomii już mogą trochę zapomnieć. Czyli jak to było, kiedy pierwszy raz spojrzeliśmy na tak rozgwieżdżone niebo. Bo dzisiaj, gdy patrzymy na nie, to już patrzymy trochę jak na starych znajomych, których dobrze pamiętamy, znamy każde imię i ich historię. Ale na niebie południowym, gdy widzimy już trochę inne gwiazdy, inne konstelacje, za każdym razem czuję się, jakbym poznawał kogoś nowego. Więc jeszcze pewnie przez parę lat tak się będę czuł, dlatego uwielbiam tam wracać. Fajnie się też obserwuje niebo na dalekiej północy Europy, ale już niezbyt gwiazdy, bo nawet jak mamy do czynienia z najciemniejszymi, najdłuższymi, nawet tymi nocami polarnymi, to bardzo często przychodzą tańczące po niebie zielone, kolorowe światła zorzy polarnej, które trochę ten widok gwiazd zaburzają, ale same w sobie mają wystarczająco uroku, dużo, żeby im to wybaczyć.
Jowisz czy Saturn, która planeta na niebie rozbłyśnie dzisiaj szybciej?
Dzisiaj w wigilijny wieczór Saturn, aczkolwiek nie będzie on się rzucał nam w oczy tak, jakby się mogło wydawać, dlatego że Saturn będzie miał jasność około 1 magnitudy. Wiem, że to Państwu może dużo nie mówi, ale najjaśniejsze gwiazdy na niebie mają około 0. Jowisz będzie tym dominującym punktem widocznym na niebie przez całą resztę nocy, ale on pojawi się nam na nieboskłonie dopiero około godziny 17.40. Przynajmniej jeśli popatrzymy na centrum Polski, więc to trochę tak, jakbyśmy już byli jednak na etapie mocno zaawansowanego otwierania prezentów. Ale gdybyśmy szukali, gdybyście Państwo zaraz szukali tego znaku do rozpoczęcia wigilijnej wieczerzy, no to jasne, zobaczycie nad południowo-zachodnim horyzontem cienki sierp księżyca, który będzie dzisiaj oświetlony w 18%, więc będzie się pięknie też prezentował. No ale chyba nikogo nie nabierzemy na to, że to jest pierwsza gwiazdka.
Nie nabierzemy.
Chyba, że jesteśmy bardzo głodni, to wiele wtedy wybacza. Natomiast szukając pierwszej gwiazdy powinniśmy spojrzeć albo na zachód, albo na wschód. W kierunku zachodnim zobaczymy pewną gwiazdę, która jest gwiazdą nieba letniego i ona jest dzisiaj najjaśniejszą, przynajmniej teraz będzie najjaśniejszą gwiazdą na niebie, Vega z konstelacji Lutni, ale ona będzie widoczna na jasnym jeszcze tle nieba takiego, na którym wcześniej zaszło słońce. Więc można ją tą lekko przeoczyć, ale powinna być już widoczna około godziny 16.15, to już praktycznie w całej Polsce. Ale gdyby tam było Państwu trochę za jasno, to skierujcie wzrok w stronę wschodniego horyzontu. Tam już bez problemu nad północno-wschodnim horyzontem zobaczycie kolejną gwiazdę, która nazywa się Capella. Ona dla ludzkiego wzroku jest praktycznie niezauważalnie, ale delikatnie jednak słabsza od Wegi, więc teoretycznie Vega pojawi się jako pierwsza, ale w praktyce łatwiej Państwu będzie wypatrzyć Capellę, a w praktyce no to będzie tak, że po której stronie Państwo macie okna, to taki będzie Wasz ten znak do rozpoczęcia wieczerzy. Na zachodzie Vega, na wschodzie Capella, a do tego jeszcze Księżyc, Saturn, później pojawi się Jowisz, a jeszcze później wzejdzie Syriusz. Tych jasnych punktów Wam dzisiaj na niebie nie zabraknie. Mam nadzieję, że będzie ich co najmniej tak dużo, jak wspaniałych życzeń, które wszyscy usłyszymy i będziemy składali też innym.
Wspaniałych, spokojnych, zdrowych, rodzinnych świąt. Gościem Radia RMF 24 był Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, dziennikarz popularno-naukowy, autor fanpage'u Z głową w gwiazdach. Słuchaliśmy go.
Dziękuję Państwu i wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego na święta i na nowy rok. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.